miesiąca, to w ciągu tegorocznych żarów ognia próbujemy znaleźć składniki, które budują prawdziwą miłość. W zeszłym miesiącu zajmowaliśmy się zakochaniem. Dzisiaj czas na drugi składnik, myślę, że jeszcze ważniejszy. I chyba najpiękniej może nas w ten składnik miłości wprowadzić Maryja w tej dzisiejszej uroczystości. Nie wiem, czy kiedykolwiek się nad tym zastanawialiście, ale liturgia słowa uroczystości niepokalanego poczęcia jest tak zbudowana, że przedstawia nam dwie kobiety, które były niepokalanie poczęte, a przynajmniej od początku swojego życia były bez grzechu. Ewa i Maryja. I co ciekawe, często nam się może wydawać, że to Maryja to miała tak fajnie, no jak być niepokalanie poczętym, urodzić się bez grzechu pierworodnego i bez wszelkich konsekwencji grzechu, no to życie musi być fajowe wtedy. Ile trudu odpada, że to człowiek już potem to tylko się rozwija w dobrym. Natomiast to zestawienie Ewy z Maryją pokazuje, że wcale niepokalane poczęcie nie oznacza z automatu niemożności popełnienia grzechu. Bo Ewa nie znała grzechu, a go popełniła. To nie jest tak, że Maryja już była predestynowana do dobra, że ona już nic nie musiała się zmagać i walczyć, nie musiała dbać o życie w łasce. To jej wybory, jej przylgnięcie do Boga, jej życie, rozwijanie tego życia łaski, dbanie o tą rzeczywistość sprawiło, że nie straciła potem tego daru, którym Bóg ją obdarzył przy poczęciu. Jak się patrzy na tą liturgię słowa, to wiecie, jaki jest klucz, jak to zrobić? Wydaje mi się, że jest jeden. Ewa jest przedstawiona jako ta, która w scenie biblijnej rozmawia z diabłem. Co prawda rozmawiają o Bogu, ale on ją okłamuje. On mówi nieprawdę o Bogu i tym samym potem też nieprawdę o niej i o Adamie. Natomiast Maryja też rozmawia o Bogu, ale z Bogiem o Nim. Dlatego też poznaje prawdę o Bogu i prawdę o sobie. I kiedy Maryja przylgnęła do tego słowa, które wypowiedział Bóg, kiedy przylgnęła do Jego serca swoim sercem, to doszło do czegoś, co moglibyśmy nazwać takim słowem być przy jaźni. Jaźń Maryi zaczęła być przy jaźni Boga. Serce Maryi przy sercu Boga. Myśl Maryi przy myśli Boga. Słowo Maryi przy słowie Boga. Tak stworzyła się przyjaźń. Jeden z najważniejszych składników miłości.
To też pewnie jedna z najbardziej popularnych definicji. Taka wywodząca się ze źródła słowa. Przyjaźń. Ktoś, kto jest mi bardzo bliski. Przyjaciel przyjaźni. Tych definicji przyjaźni jest wiele. Począwszy od myślicieli starożytnych, przez świętych Kościoła, kończąc na popularnym tam Małym Księciu czy Kubusiu Puchatku. Tych pewnie jest najwięcej. I one trochę o przyjaźni rzeczywiście mówią. Ja chciałbym jednak skupić się na jednej szczególnej. Na definicji, która mówi o przyjaźni troszeczkę tak. Przyjaciel to ten, kto chce tego samego, co jego przyjaciel i nie chce tego samego, co jego przyjaciel. Przyjaciel to ten, który chce tego samego, co przyjaciel i jednocześnie nie chce tego samego, co przyjaciel. Wydaje mi się, że to ważna definicja. Definicja, która mówi, przyjaciel to ktoś, kto chce dla drugiego dobra i nie chce dla drugiego zła. I choć brzmi bardzo oczywiście, to chyba tak nie jest w rzeczywistości. To znaczy, wydaje mi się, że mamy sporo takich relacji w życiu, że ktoś chce dla mnie dobra, no ale nie zawsze. To znaczy, chce dobra wtedy, kiedy to nie koliduje z jego interesem, albo kiedy jest mu to troszeczkę obojętne, to tak. Ale gdyby już na tym stracił, to niekoniecznie. A wydaje mi się, że mamy jeszcze więcej takich relacji w życiu, gdzie ktoś szczerze pragnie naszego dobra, ale gdy widzi, że wchodzimy w zło, to już nie ma na tyle odwagi, żeby krzyczeć nie, stop, żeby nas przed tym ratować. Nie ma odwagi, bo to bardzo trudne komuś mówić, robisz zło. Można nie czuć się w ogóle do tego wezwanym, kim ja jestem, powołanym. Trochę się nie ma co dziwić. I o takich ludziach mówimy, że to są nasi koledzy, kumple, znajomi. Bardzo warto w życiu mieć takich ludzi. Ale przyjaciel to jest ktoś, kto powalczy i o dobro, i o zło. I dlatego ta przyjaźń jest taka szczególna, taka wyjątkowa. To jest ktoś taki, kto powie, zrobię wszystko, żebyś w zło się nie wpakował. Może na podstawie historii, bo niedawno ją słyszałem, prawdziwa, wydaje mi się bardzo aktualna na obecne czasy i dobrze to pokazująca. Historia dwóch dziewczyn, które są przyjaciółkami do tej pory dalej. Jedna z tych dziewczyn na pewnym etapie mówi do drugiej: jestem w ciąży kolejnej. Miała już wcześniej dwójkę dzieci, ma dwójkę dzieci. Ale tego trzeciego już nie przyjmę. Decyduje się na aborcję. I ta druga przyjaciółka robi wszystko, żeby ją od tej decyzji odwieść. Ale się nie udaje. I ta dziewczyna w końcu postanawia dokonać aborcji. I dwa czy trzy dni przed zabiegiem dzwoni do tej swojej przyjaciółki i mówi: słuchaj, no już obdzwoniłam wszystkich, ale ja naprawdę nie mam z kim zostawić tej mojej dwójki dzieci, jak pójdę na zabieg. No bardzo cię proszę, no zaopiekuj się nim, no przyjaciółką jesteś. A ta jej wtedy odpowiada: no chyba zwariowałaś. Nigdy, przenigdy nie przyłożę ręki do dokonania zła w twoim życiu. No ale ja nie mam kogo zostawić, nie mam fizycznie tych dzieci z kim zostawić. Nigdy nie przyłożę ręki do zła. Ta kobieta kogoś znalazła, zapłaciła. Udała się na zabieg, po tym zabiegu, po aborcji otworzyła oczy, obudziła się i zobaczyła tą swoją przyjaciółkę przy niej. I pierwsza reakcja była taka: co ty tu robisz? No jestem przy tobie, bo ja nigdy na zło się nie zgodzę i nigdy też ciebie nie zostawię. Ta prawdziwa historia bardzo pięknie pokazuje, że przyjaciel to jest ktoś taki, kto nigdy za żadną cenę nie sprawi, że ja pójdę w zło, a jednocześnie jakoś na swój właściwy sposób znajdzie tą metodę, żeby ze mną być, żeby mnie nie opuścić. Zrobi wszystko, byłbym dobry i bym nie wpakował się w zło. Myślę, że to jest trochę to pytanie, które często stawiacie, gdy się pytacie, czy to ten, czy to ta jedyna, czy to ten jedyny, czy ten człowiek, z którym jestem, to naprawdę jest ten, na którego czekałam. To tak naprawdę jest pytanie o przyjaźń w związku. Czyli pytanie, czy ten drugi jest tym, który mnie prowadzi do dobra. I jeśli szukasz odpowiedzi na to, czy to ten jedyny, czy to ta jedyna, to spróbuj pomyśleć, czy on jest dla mnie przyjacielem, czyli czy po spotkaniu z nim, po ostatnim pół roku byciu z nim, po ostatnim roku byciu z nim, jestem lepsza, jestem lepszy i w czym? I spróbuj sobie bardzo konkretnie odpowiedzieć, czy on mnie ratował ze zła, czy ona mnie ratowała ze zła, kiedy, jak, gdzie, jakimi metodami. Czy wyciągał mnie ze zła, czy ciągnął mnie do dobrego. To jest przyjaciel.
I tak naprawdę to jest coś, co średniowieczni teolodzy, ojcowie życia duchowego nazywali przyjaźnią duchową. Nie chodzi w przyjaźni duchowej o to, że to jest taki przyjaciel, z którym można tylko różaniec odmówić, tylko przyjaźń duchowa to jest taka, w której dokonuje się właśnie najgłębsze zjednoczenie dwojga ludzi w takim zaufaniu, bliskości, prawdzie i przede wszystkim w podążaniu za dobrem. Jest takie dzieło średniowiecznego teologa XII-wiecznego Cystersa Elreda z Rivaux pod tytułem Przyjaźń duchowa. I on to dzieło napisał w formie dialogu ze swoimi przyjaciółmi. I jest taki moment, kiedy z takim młodym człowiekiem Ivo rozmawia i mówi do niego takie słowa: oto jesteśmy, ja i ty. I mam nadzieję, że jako trzeci jest pomiędzy nami Chrystus. I to podaje jako definicję przyjaźni. Jesteśmy ja i ty i mam nadzieję, że pomiędzy nami jest Chrystus. I dlaczego to jest ważne w przyjaźni, każdej przyjaźni, ale myślę, że tej przyjaźni, która konstytuuje związek, a później małżeństwo, to jest chyba jeszcze ważniejsze, żeby między nimi zawsze był Chrystus. Ano dlatego, że jeżeli człowiek nie ma przyjaźni z Bogiem, to znaczy jeżeli nie ma odniesienia obu stron do Boga, który jest między nimi, to wtedy grozi im coś takiego, że będą oczekiwać od swojego przyjaciela, od swojego partnera, potem żony, męża, czegoś, czego on nie może im dać. Czegoś, co może dać tylko Bóg. I zaczyna się w przyjaźni taki moment niesamowicie trudny, kiedy ta relacja, choć była na początku bardzo piękna i bliska, to zaczyna być dla mnie taką relacją wykańczającą mnie, taką zżerającą mnie, ponieważ ciągle jest tylko rozczarowanie, ponieważ ciągle jest tylko takie przeskakiwanie między dwoma amplitudami, to znaczy najpierw jest idealizacja jednej osoby, bo jeżeli oczekuję od tej osoby czegoś, co może mi dać tylko Bóg, doskonałości, jakiegoś ideału, perfekcji, absolutnej bezgrzeszności, dobra, żadnych wad, to go idealizuję i najpierw zaczarowuję rzeczywistość. A potem bardzo szybko z zaczarowanej rzeczywistości pozostaje tylko rozczarowanie. Bo okazuje się, że wcześniej czy później okazuje się, że on nie jest, ona nie jest tak idealna, tak nieskalana, tak cudowna i niezwykła. Więc musi w prawdziwej przyjaźni być taki moment urealnienia tej osoby, która jest moim przyjacielem. I nie ma lepszego sposobu, jak właśnie patrzenie na tego człowieka przez taki filtr, jeśli można byłoby użyć tego słowa, jakim jest Bóg. Ponieważ zaczynam wtedy widzieć w tym człowieku jego wady i jego słabości, bo ten filtr mi pokazuje też właśnie to, co w danej drugiej osobie jest jakąś jego słabością. Ale zobaczenie słabości nie oznacza, że ja tego człowieka przekreślam. Nie oznacza, że to rozczarowanie nim sprawia, że ja muszę natychmiast relację zerwać. Wręcz przeciwnie. Patrzenie na niego przez pryzmat Boga uczy mnie przebaczenia. Uczy mnie dania drugiej szansy. Uczy mnie pewnej wyrozumiałości, która jest też potrzebna. Świadomości, że ja też nie jestem idealny. Że ja też mam swoje słabości, wady i grzechy. Kolejnym takim wymiarem jest jakby konsekwencją tego patrzenia na drugiego w przyjaźni przez pryzmat Chrystusa, to, że uświadamiam sobie, że każdy jest mieszanką, jak pięknie to napisał papież Franciszek w Amoris Laetitia, każdy człowiek jest mieszanką światła i cienia. I ja, i ta druga osoba. I to realistyczne spojrzenie pozwala mi też, szczególnie przed ślubem, dobrze zrobić taki rachunek sumienia w przygotowaniu do ślubu, przygotowaniu do zawarcia sakramentu małżeństwa. Ja bardzo często, przygotowując właśnie narzeczonych do małżeństwa, mówię im, żeby zrobili sobie rachunek sumienia, w którym popatrzą najpierw na siebie, zadając sobie pytanie, co jest moją słabością, co jest moim grzechem, historią mojego grzechu, ale też co jest dobrem, pięknem, wartością mojego życia, a potem żeby popatrzyli na swojego narzeczonego, swoją narzeczoną w tych samych kategoriach. I jeżeli ktoś mówi na przykład, moja narzeczona nie ma żadnych wad, to znaczy, że on jeszcze nie wyszedł z tego momentu idealizacji i bardzo prawdopodobne, że chwilę po ślubie się mocno o to rozbiją. Że jeszcze patrzy przez pryzmat okularów takiego zaczarowania i zakochania, a nie przez trzeźwe patrzenie i prawdę o tej osobie. Jeżeli ktoś nie widzi żadnej swojej wady, no to też nie wróży dobrej przyszłości temu związkowi. Ale jeżeli umie zobaczyć zarówno to, co dobre i piękne w sobie i w tej drugiej osobie, ale również też zobaczyć jakieś wady i słabości, to jest szansa na to, że będą mogli przyjąć siebie w prawdzie. A prawda zawsze jest lepsza od moich wyobrażeń. Że wtedy, kiedy będą sobie mówić w dniu ślubu, biorę sobie ciebie, to będą mówić faktycznie, biorę ciebie za męża i żonę, a nie biorę moje wyobrażenie, mój idealny pomysł na męża, żonę. Bo później to zawsze się rozsypuje. I trzecia rzecz niesamowicie ważna. kiedy patrzę właśnie w takiej prawdzie o drugim, kiedy widzę też jakiś, doświadczam jakiegoś rozczarowania nim, to wtedy jestem też gotowy wybaczyć przeszłość. Bo czasami w związkach jest taki moment, kiedy znacie się, jesteście sobie coraz bliżsi, coraz więcej was łączy. Wobec tego macie też względem siebie coraz większe zaufanie i druga strona decyduje się wypowiedzieć jakąś prawdę, na przykład o jakimś swoim grzechu, o czymś w przeszłości, co było dla niego trudne. Dzisiaj tego bardzo żałuje, ale już nie jest w stanie tego wymazać, nie jest w stanie tej przeszłości przekreślić. I czasami to wyrażenie prawdy rozbija związek. Szczególnie często dziewczyny nie są zdolne na przykład wybaczyć. Chłopak się przyznaje do tego, że miał już kiedyś dziewczynę, z którą współżył. Ona mówi, to ja już tego nie wybaczę, jak nie będę tą jedyną. Potem bardzo tego żałuje, jest absolutnie zakochana w nim, chce z nim być w związku. Ale jak wybaczyć przeszłość? Kiedy wiem, że każdy jest mieszanką światła i cienia, to jestem gotowy też wybaczyć przeszłość, jeżeli widzę, że ten człowiek się zmienił, że się nawrócił. Więc mogę budować związek na przyszłość, nawet jeżeli w przeszłości było coś trudnego. To też jest niesamowicie ważne w budowaniu przyjaźni, bo to daje wolność.
A wolność to jest coś takiego, co testuje prawdziwość przyjaźni. Jeśli wcześniej powiedziałem, że testem dla relacji, dla związku jest pytanie o to, czy to jest związek, który już opiera się na przyjaźni, to testem dla przyjaźni jest pytanie, czy w tej relacji, w tej przyjaźni jest wolność. I jeśli dziś jakoś w sposób szczególny chcemy mówić o przyjaźni w związku, to to jest ważne, bo jakoś pewnie często jest tak, że gdy ten związek się tworzy i towarzyszy mu zauroczenie takie emocjonalne, zakochanie, to naturalne jest to, że za tym idzie taka chęć wyłączności, trochę zaborczości, bycia tylko dla siebie w dwójkę. I chyba nie ma w tym nic złego, pod warunkiem, że to jest krótkie. Że to po prostu nie trwa za długo. Że dość szybko dochodzimy do takiego momentu, że zaczynamy bardzo konkretnie dopuszczać inne osoby do siebie, do naszej relacji, ale też również mojego partnera, partnerkę stajemy w takiej sytuacji, że on buduje inne relacje, inne więzi, ma inne zobowiązania, że ma taką wolność, żeby to tworzyć. To się często podaje na takim prostym obrazie, że gdy tacy świeżo zakochani przyjdą do restauracji, to wybiorą zawsze stolik dwuosobowy. A jak zakochani przyjaciele przyjdą do restauracji, to czasem też siądą przy stoliku czteroosobowym. To znaczy, żeby ktoś mógł się do ciebie dosiąść, żeby to nie było tak, że przy was się ktoś nie odnajdzie, że właśnie będzie się czuł wolny i wy nawzajem będziecie się czuli wolni, tworząc inne relacje. Wolność jest takim testerem prawdziwego związku, jest testerem prawdziwej przyjaźni, bo ona odciąga mnie od takiej wyłączności. I też pewnie jest tak, że pytanie się o wolność w naszych wzajemnych relacjach przygotowuje mnie na ewentualny, ale również możliwy scenariusz rozejścia się. Jeśli my tą naszą relację budujemy na przyjaźni, czyli na wolności, to ostatecznie też godzimy się na to, że kiedyś może się tak zdarzyć, że ten, którego kocham, odejdzie. I to bardzo trudne doświadczenie sprawi, właśnie nie sprawi we mnie dewastacji. Będzie trudne, będzie ciężkie, ale ja będę mógł ocaleć po takim doświadczeniu. A jeśli nie było za grosz przyjaźni, której fundamentem jest wolność, to ewentualne odejście kogokolwiek w związku może oznaczać koniec mojej psychiki, wiary w siebie, poczucia własnej wartości, wszystkiego. Przyjaźń przygotowuje mnie również na najgorsze, bo również na taki scenariusz, kiedy najbliższa odejdzie. Ciągle się pytać o wolność. Czy mój kochany, mój partner, partnerka ma taką możliwość bycia z innymi? Czy inni mają możliwość bycia z nami? Czy inni się z nami dobrze czują? To jest, słuchajcie, takie pytanie, które warto od czasu do czasu to w ogóle wprost stawiać swoim znajomym. Czy wy tak naprawdę lubicie z nami być? Czy nie jesteśmy za bardzo zaborczy? Bardzo to pomaga.
I ostatnia rzecz, bo już mamy świadomość, że długo trwa. To już będzie krótka rzecz, ale dlaczego przyjaźń jest tak niesamowicie ważna w związku i dla małżeństwa? Myślę, że przede wszystkim dlatego, że jest taki moment w każdej relacji małżeńskiej, która trochę trwa, w której może się okazać, że jedynym, co zostanie, to zostanie właśnie przyjaźń. I ona będzie takim niezbywalnym fundamentem małżeństwa i relacji. Nie wiem, czy wiecie, ale statystyki podają, że w miastach jest znacznie większy procent rozwodów i w miastach dochodzi w Polsce do 44% rozwodów. Najwięcej rozwodów następuje, ostatnio się to trochę zmieniło, w okresie do 4 roku małżeństwa. Wcześniej to było 5-9 lat, teraz jeszcze szybciej. I wiecie, jaki jest najczęstszy powód? On jest strasznie śmieszny. Różnica charakterów. Różnica charakterów. Stawia sobie człowiek pytanie, to co oni robili w narzeczeństwie, że nie rozpoznali, że mają różniące się charaktery. Ale najważniejsze pytanie jest takie, co robić, żeby właśnie budować związek nie na różnicy charakterów, ale na tym, co jest wspólne, co buduje. Budować związek na właśnie przyjaźni, czyli też pragnieniu spędzania z sobą czasu, posiadania tematów do rozmowy, zainteresowaniu, a przynajmniej szanowaniu tego, czym interesuje się mój narzeczony, moja narzeczona. Na tym budować, nie na tym, co nas różni. Natomiast drugi okres, kiedy najwięcej pojawia się rozwodów, to jest około 50 roku życia. Czyli wtedy, kiedy mniej więcej małżeństwa mają 20 parę 30 lat stażu. I to już różne są powody, ale najczęstszy, który się pojawia, jest taki, że już nic nas nie łączy. Że już nie wyobrażamy sobie wspólnego życia. Bo już nas nie łączy kredyt, bo 30 lat minęło, spłaciliśmy. Już nas nie łączą dzieci, bo wyszły z domu. Nie łączy nas praca zawodowa, zainteresowania. Może już nawet nie łączy współżycie. I co może łączyć? Wtedy tylko już może łączyć przyjaźń. Jeżeli nie ma przyjaźni, to faktycznie już niewiele ich łączy. I nie wyobrażają sobie ze sobą być. Jak mają taką decyzję i jakąś odwagę do tego, żeby zmienić radykalnie życie, to się rozchodzą. Ale bardzo często jest tak, że mieszkają dalej pod jednym dachem, ale w dwóch różnych pokojach, przy dwóch różnych telewizorach i przy dwóch różnych serialach, bo nawet tego nie są już w stanie razem robić. Myślę, że znacie takie relacje. Może nawet wasze rodziny, wasi rodzice, macie to we własnym domu, że są razem. Wiele rzeczy jakoś tam ich łączy, chociażby to wspólne mieszkanie. Wcale nie tak łatwo je zmienić. Ale jakoś widzicie, że nie ma takiego żaru, że nie ma tego żaru ognia między nimi, że nie mają wspólnej pasji rozmów, że nie wyobrażają sobie i nie wiedzą, jak spędzać razem czas, jak pojechać razem na wakacje i co robić, jak spędzić wolny dzień. Bo jeżeli nie będzie przyjaźni między wami, to potem już nie będzie miało co połączyć. Dlatego jeżeli chcecie budować prawdziwy związek, który doprowadzi do szczęśliwego małżeństwa nie na 4, nie na 10, nawet nie na 30 lat, ale na całe życie, to jego fundamentem musi być prawdziwa, głęboka przyjaźń, czego z serca wam życzymy. Tylko związków, które są oparte na przyjaźni.